niebawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, Mariusz Piestrak. Kolejne wydanie programu Sprawem po drodze. Dzisiaj temat prawny i dziedzina prawa, od której absolutnie uciec się nie da. Co tu dużo mówić? Czy tego chcemy, czy nie? Nie uciekniemy od tego wątku, bo od wczesnych lat młodości aż po grobową deskę tak naprawdę każdy z nas konsumentem jest. Dzisiaj w programie z panią Martą Nowakowską, naszym ekspertem, opolskim prawnikiem, porozmawiamy o prawach konsumenckich.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy.
Pani mecenas, tak jak powiedziałem na początku, każdy konsumentem jest, czy tego chce, czy nie. Tak naprawdę konsumujemy, chcąc, nie chcąc, choćby usługi dostarczane do nas, do domu w postaci, nie wiem, prądu, gazu, mediów. Ale zacznijmy od takich momentów, w których przypominamy sobie o naszych prawach, ale też o obowiązkach związanych z byciem konsumentem, czyli o reklamacjach. Bo tutaj najczęściej się ujawnia właśnie konsument i ta druga strona, czyli...
To może zanim przejdziemy do reklamacji, to wyjaśnijmy sobie, kiedy jesteśmy konsumentem. Bo wydaje mi się, że to jest także kluczowa sprawa. Konsumentem jest osoba fizyczna, czyli osoba, każda osoba, która żyje, a nie prowadzi działalności gospodarczej. I w momencie, w którym nabywa towary bądź usługi, ale co ważne, w celach właśnie niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź działalnością zawodową, wówczas staje się konsumentem. Czyli żeby to w tym momencie uporządkować, spółki, przedsiębiorcy indywidualni, tacy przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w CEDIG-u albo spółdzielnie, tak? To są podmioty, które nie są konsumentami w momencie, w którym nabywają towary na cele tej działalności gospodarczej, którą prowadzą. Natomiast jeżeli taki przedsiębiorca indywidualny, zarejestrowany w CEDIG-u, wpisany do CEDIG-u, nabywa, nie wiem, idzie do sklepu, tak, i chce kupić marchewkę, pietruszkę bądź komputer i nabywa te rzeczy na swoje własne potrzeby rodzinne, domowe, bądź jakiekolwiek inne, bądź też na prezent dla kogoś, tak? Wówczas staje się konsumentem, czyli tylko w przypadku takiej indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej mamy rozróżnienie i wtedy wówczas trzeba uważać, w którym momencie dana osoba staje się tym konsumentem, a w którym już przestaje nim być. Bo w zależności od tego, takim osobom przysługują różne uprawnienia.
Dokładnie, bo mam wrażenie, że często w naszym kraju dochodzi do chyba takiego celowego mylenia tych dwóch światów, tego przedsiębiorcy, najczęściej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdzie on często chyba trochę nadużywa tej swojej działalności gospodarczej. No doskonale to widać na stacjach benzynowych. Powiedzmy, osoba tankująca paliwo na tak zwaną fakturę jest spakowana z rodziną, no i wyjeżdża na przykład na weekend.
Nie można wówczas wykluczyć, że pomimo tego, że wyjeżdża z rodziną na weekend, to jednak w danym miejscu, do którego wyjeżdża i gdzie ma zarezerwowany, zabukowany hotel, tak, odbędzie spotkanie z jakimś klientem, to, że rodzina jedzie, to jest już kwestia dodatkowa. Oczywiście należy wierzyć tutaj w dobrą wolę przedsiębiorców, tak, bo Izba Skarbowa ma swoje metody, żeby sprawdzić, tak, dokonuje kontroli, żeby sprawdzić, na jakie cele były wydatkowane dane środki. Natomiast jeżeli przedsiębiorca jest w stanie wykazać, że cel wyjazdu był związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, to także i takie środki wydatkowane na potrzeby na przykład zakupu paliwa także może zaliczyć na poczet kosztów, bo to z tym się wiąże.
Okej, czyli podsumowując, konsument to osoba, która nabywa towary na własny użytek, nie na użytek na przykład prowadzonej przez siebie firmy działalności gospodarczej.
Upraszczając, tak.
Konsument, osoba, która nabywa towary na własny użytek. Okej, więc każdy z nas konsumentem takim jest, czy prowadzi firmę, czy nie, to już ustaliliśmy. A kiedy możemy posiłkować się tym prawem do reklamacji?
W momencie, w którym dana rzecz bądź dana usługa, którą zamówiliśmy, jest wykonywana w sposób wadliwy. I teraz mamy powinniśmy rozróżnić dwa rodzaje wad. I takie zostały określone też w prawie cywilnym. Mamy wady fizyczne i mamy wady prawne. Wszystkie te wady, i wady fizyczne, i wady prawne, muszą mieć walor istotności, tak? Więc to nie może być wada, która jest nieistotna, która nie ma wpływu na zachowanie właściwości i cech danego produktu bądź danej usługi. Wada fizyczna występuje wtedy, kiedy najczęściej jest to albo jakiś uszczerbek w towarze, albo towar jest niekompletny, albo nie ma właściwości, co do których na przykład sprzedawca nas zapewnił, że dana rzecz ma te właściwości, albo też rzecz została sprzedana w wiadomym celu, czyli my jako klienci, jako konsumenci poinformowaliśmy, w jakim celu ta rzecz nam jest potrzebna, tak? Na przykład jeżeli kupujemy mikser, no to wiadomo, że ten mikser będzie używany w naszej kuchni, chyba że prowadzimy restaurację, to już nie jesteśmy konsumentem, tak? Ale w momencie, w którym ten mikser kupujemy na potrzeby nasze domowe, i sprzedawca wie, dlaczego kupujemy ten mikser, a okazuje się, że coś nie działa, nie wiem, silniczek jest zepsuty, tak? To jest wada fizyczna tego silnika, która sprawia, że cały mechanizm, cały towar jest niezdatny do użytku, a zatem nie możemy go używać w takim celu, w jakim on został nabyty. I to jest wada fizyczna. Natomiast wada prawna istnieje wtedy, kiedy sprzedana nam rzecz, bo to najczęściej mamy do czynienia ze sprzedażą, kiedy sprzedana nam rzecz albo należy do osoby innej, czyli inna osoba, osoba trzecia jest jej właścicielem, albo w sytuacji, gdy dana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej. To mogą być różnego rodzaju prawa. Najczęściej, jeśli mamy do czynienia z nieruchomościami, to mogą być albo jakieś służebności, albo dożywocie, ale generalnie chodzi o to, że rzeczy nie można używać tak jak właściciel, tak? Czyli inna osoba może z niej w jakiś sposób korzystać. To może być równie dobrze użyczenie, tak?
Właśnie. Umowa, na przykład, o której nie wiedzieliśmy. Czyli krótko mówiąc, nie możemy tak w 100% skorzystać z naszych nabytych praw własności, tak? Właściciela danego dobra, na przykład tego mieszkania.
Tak, albo nie możemy też tą rzeczą w pełni rozporządzać. Chyba że wiedzieliśmy o tym stanie rzeczy w momencie, w którym nabywaliśmy tą rzecz. I w przypadku nieruchomości dlatego tak ważne jest zapoznanie się z treścią księgi wieczystej.
No właśnie o to chciałam zapytać. Czyja, krótko mówiąc, to będzie wina, jeśli podpisałem akt notarialny, no oczywiście na podstawie księgi wieczystej, w której no, znajdował się zapis odnośnie, powiedzmy, służebności na rzecz osoby trzeciej, albo tej umowy dożywocia, prawda? Czyli tak naprawdę, bardzo spłycając temat, na przykład w ramach nieruchomości, którą nabyłem, może trzecia osoba z niej korzystać do chwili swojej śmierci na przykład.
No to niestety w takiej sytuacji wina za nabycie takiej nieruchomości, która jest obciążona prawami osoby trzeciej i było to zapisane w sposób jawny w księgach wieczystych, a tylko z naszego niedopatrzenia, z naszej takiej niedbałości nie sprawdziliśmy do końca, co tam jest zapisane, no to niestety nie możemy się uchylić od takiej umowy. Z tego względu, że księgi wieczyste są jawne i także państwo w chwili obecnej mają możliwość dostępu do ksiąg wieczystych nie tylko w sądzie, ale także jest elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych. Należy tylko znać numer księgi wieczystej i tam można sprawdzić i aktualny stan księgi wieczystej i stan poprzedni, taki historyczny. Więc jeżeli jakiekolwiek wady zostały tam wpisane, no to niestety trzeba czytać te księgi wieczyste. Wszystkie działy.
Szanowni Państwo, po raz kolejny okazuje się, że nieznajomość prawa szkodzi. Oczywiście oby mniej takich przypadków, no ale po to też ten program. Po chwili przerwy wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, dzisiaj prawa każdego z nas, bo prawo konsumenckie w tle. Pani Marta Nowakowska, nasz opolski ekspert prawniczy. Za moment wracamy do rozmowy.
Z prawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.
Zawsze może być coś między nami.
Prawem po drodze.
Jak się okazuje i właściwie potwierdzają to wszystkie aktualne badania, wiedza konsumencka Polaków nie jest na zbyt wysokim poziomie. W związku z tym dzisiaj w programie Z prawem po drodze zajmujemy się prawem konsumenckim. Pani Marta Nowakowska w studiu. Pani mecenas, wracamy do reklamacji. Powiedzieliśmy sobie przed przerwą, kim jesteśmy w charakterze konsumenta, tak naprawdę kim jest konsument. Powiedzieliśmy sobie też o tym, że reklamacja związana jest z wadą produktu. Wadą fizyczną albo wadą prawną. Natomiast samo prawo do reklamacji związane jest z dwoma rodzajami naszego prawa, czyli gwarancji i rękojmi.
Dokładnie. Gwarancja i rękojmia, oba potocznie nazwane reklamacją, tak? Natomiast, żebyśmy też mieli tutaj jasność pojęć, gwarancja dotyczy gwarancji jakości. Jest to oświadczenie składane najczęściej przez producenta, ale może to być także oświadczenie złożone przez sprzedawcę co do jakości rzeczy, co do zapewnienia, że dana rzecz posiada określone właściwości, tak? Natomiast rękojmia jest tak, jak mówiliśmy w poprzedniej części tego programu, rękojmia dotyczy odpowiedzialności za wady produktu bądź usługi, czyli za wady fizyczne bądź za wady prawne. Mhm.
Czy gwarancja jest dobrowolnym ukłonem, że tak powiem,
tak, jest to
sprzedawcy czy producenta w naszym kierunku?
Tak, jest to takie oświadczenie, co do którego sprzedawca bądź producent nie ma obowiązku jego złożenia.
Ale przecież każdorazowo kupując jakikolwiek produkt, żądamy potwierdzenia tak zwanej gwarancji, dokumentów związanych z gwarancją. Czasami kiedyś jeszcze podbijało się tą gwarancję, prawda? Trzeba było dostać pieczątkę za tą zakupu.
Teraz wystarczy już najczęściej paragon, który trzeba zarejestrować. Ale wracając do tematu, rzeczywiście my nie możemy żądać wydania gwarancji, jeżeli dany podmiot nie chce nam tej gwarancji udzielić, tak? Ale wtedy wówczas chroni nas rękojmia, tak? Bo czymże jest gwarancja? Gwarancja tak naprawdę jest bardzo zbieżna z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady rzeczy, tak? Bo jeżeli sprzedawca nas zapewnił co do jakości, a ta jakość nie zostaje spełniona, czyli te wymogi takie wyśrubowane najczęściej nie zostają spełnione przez sprzedawcę, to wówczas możemy odwołać się do wady fizycznej rzeczy, tym bardziej jeżeli sprzedawca ustnie chociażby zapewnił nas o tym, że dana rzecz te właściwości posiada.
Weźmy sobie pierwszy przykład z brzegu. Jesteśmy teraz na etapie wymiany telewizorów kineskopowych na wszelkie możliwe płaskie ekrany. I teraz oczywiście producenci, sprzedawcy prześcigają się w wymienianiu zalet tych nowych ekranów i najczęściej kupujemy ten najwyższy standard obrazu. W tym momencie Ultra HD. Kupujemy telewizor, który podobno ma funkcję Ultra HD. Pomijam akurat problem, czy jesteśmy w stanie w domu
zweryfikować
i wykorzystać. Ale wyobrażamy sobie sytuację, że przywozimy ten telewizor do domu, podłączamy jakiś nośnik, który tę technologię obsługuje i co się okazuje? Tej jakości telewizor nie ma, bo Ultra HD nie działa, a jest to na przykład tylko Full HD. Jest
Tak może się zdarzyć. No i wówczas mamy do czynienia właśnie z odpowiedzialnością sprzedawcy za to, że sprzedał nam produkt inny niż o innych właściwościach niż taki, co do których zapewniał nas, że będą. I wówczas jak najbardziej możemy skorzystać z tych uprawnień konsumenckich.
A pani mecenas, a co w sytuacji, jeśli te zapewnienia to były tylko zapewnienia ustne? Ja nie mam tego w żadnej reklamie, nie mam tego na papierze.
Dlatego powinniśmy się wówczas spotykać z takim sprzedawcą w obecności osoby trzeciej, która byłaby dla nas świadkiem przeprowadzonej rozmowy, bo wówczas jeżeli następuje taka przepychanka słowna, to jest tylko słowo przeciwko słowu. I warto mieć tą osobę trzecią, tego świadka, który potwierdziłby nam, że tak, rzeczywiście dana osoba, dany konsument został zapewniony o istnieniu takich, a nie innych właściwości tej sprzedanej rzeczy. I jeżeli klient jest niezadowolony, konsument dalej jest niezadowolony, wówczas może złożyć reklamację. Ta reklamacja może polegać na złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można żądać obniżenia ceny i to także składa się w formie oświadczenia. Powinno się to zrobić na piśmie. Co do obniżenia ceny, wówczas podając, o jaką kwotę chcemy obniżyć cenę danego produktu, czyli załóżmy, mamy ten telewizor, średnia cena telewizora, nie wiem, 3-4 tysiące złotych, załóżmy 4 tysiące złotych, to wówczas stwierdzamy, że jeżeli dana cecha, właściwość, my ją wyceniamy na kwotę 1000 zł, tak, to składamy oświadczenie o obniżeniu ceny nabytego towaru o kwotę 1000 zł, co prowadzi do nabycia jej za kwotę 3000 zł, czyli prosta taka kalkulacja. A oprócz tego może nam służyć także jeszcze prawo do wymiany rzeczy bądź usunięcia wady. I to są takie 4 podstawowe kategorie uprawnień, z których konsument może skorzystać.
Pani mecenas, mam wrażenie, że jeden i drugi element, czyli i rękojmia, i gwarancja, wymagałoby jeszcze głębszego nieco omówienia, ale ten wątek musimy sobie już zostawić na kolejne nasze spotkania. Mam nadzieję, że w przyszłości do tej tematyki wrócimy. Ja z kolei naszych szanownych słuchaczy zapraszam do pisania do nas, do programu prawo@doxa.fm. prawo@doxa.fm to jest e-mail naszego programu. Prosimy o Państwa propozycje, uwagi, pytania, a ja zbiorę na siebie przekonanie Pani Mecenas, żebyśmy wrócili jeszcze za 2-3, a może 4 tygodnie do tematyki prawa konsumenckiego, bo zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę z tego, że temat jest dla nas wszystkich po prostu ważny. Pani mecenas, dziękuję za dziś. Zapraszam na kolejne wydania naszego programu.
Dziękuję serdecznie.
Mariusz Piestrak, do usłyszenia. Miłego poniedziałkowego popołudnia.
Sprawę po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.